Planuję zdrowe życie. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki zdrowotnej. W każdy wtorek i piątek o godzinie 10.15.
Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Dzisiaj naszym gościem jest Regina Kijewska z Centrum Medycznego CEMET. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o cukrzycy, która jest pierwszą z niezakaźnych chorób, którą ONZ uznała za epidemię XXI wieku. Z czego się to bierze, że cukrzyca dzisiaj to jest tak ogromny problem już?
Nim zaczniemy mówić tak o cukrzycy, to chciałabym tu nadmienić, że warto rozgraniczyć cukrzycę jako cukrzycę typu pierwszego i cukrzycę typu drugiego. Tak powszechnie mówimy cukrzyca typu pierwszego, ale to bardziej określana jako cukrzyca insulinozależna, która, tak mówiąc, to naprawdę nie zależy od jedzenia cukierków. Na ten typ cukrzycy chorują najczęściej dzieci, choruje młodzież, zdarza się u osób starszych, ale bardzo rzadko. I w tym typie cukrzycy przyczyną jest autoimmunologia, czyli tak naprawdę nie zależy ona ani z jakiego naszego stylu życia, nie zależy od tego, czy jedliśmy niezdrowo, czy zdrowo. I ta cukrzyca stanowi około 5% wszystkich przypadków zachorowań na cukrzycę. Natomiast to, co jest szczególnie, tak powiedziałabym, ważne i szczególnie istotne i na czym powinniśmy się tu mocno też skupić, to jest ta cukrzyca typu drugiego, która tak naprawdę zależy w większości od nas, od stylu życia, od sposobu aktywności fizycznej, czy jest ta aktywność, czy jej nie ma i tak naprawdę zależy od nas. I niestety tu bardzo często jednym z głównych czynników jest otyłość.
I tu też część może naszych słuchaczy pomyślała sobie, bo będziemy oczywiście mówić o tym, jak co robić, aby tej cukrzycy uniknąć, ale usłyszała, że dobra, jak jest typ pierwszy, niezależny od naszego, to może tam nie ma co robić. Ale okazuje się, że 5% tylko przypadków zachorowań na cukrzycę to właśnie jest ten typ pierwszy. Tylko 5%.
To nie jest tylko 5, to jest aż 5%, bym tak to określiła. Dlatego, że wyobraźcie sobie Państwo, że osoba, która ma cukrzycę typu pierwszego, czyli jest to nam powiedzmy 5-letnie dziecko, 3-letnie dziecko, 2-letnie dziecko, okazuje się, że ma cukrzycę typu pierwszego. I to dziecko od samego początku musi być leczone insuliną. Zwróćcie Państwo uwagę, jaki to jest ogromny stres dla dziecka, ale dla rodziców. Rodzice często rezygnują z pracy zawodowej i tak naprawdę przejmują opiekę i kontrolę nad tym dzieckiem. To dziecko ma też duży problem, jeżeli pójdzie do przedszkola. Często to dziecko nie chce być, nie chcą przedszkola przyjąć dziecko. To dziecko też na przykład w szkole też ma problemy, bo nauczyciele, opiekunowie nie wiedzą, jak się tym dzieckiem zająć, jak mu pomóc. I tutaj taką fajną opcją jest to, że można zaprosić samorządy, czy zaprosić szkoły, żeby można przyjechać i przeszkolić nauczycieli, czyli nauczycieli uprzedzić, o co chodzi w tej cukrzycy, czego się mamy bać, a czego nie musimy się bać, jak postąpić, jeżeli dziecko straci przytomność. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że insulina jest hormonem i na przykład, tak jak już wcześniej powiedziałam, 2-letnie dziecko zachoruje na cukrzycę. To ta ilość jednostek jest bardzo mała i każde podanie insuliny, to tak naprawdę rodzic decyduje o życiu dziecka, bo wystarczy przedawkować dawkę insuliny i tu już mamy zagrożenie życia. Więc to jest bardzo poważny problem, tak jak mówiłam. Mimo tego, że 5%.
Tak, wiadomo, że aż 5%, ale 95% przypadków zachorowań jednak zależy od naszego stylu życia.
W większości przypadków tak. Możemy też to mówić, że to jest też uwarunkowanie genetyczne. Nie zawsze jest to zależne od nas, ale w większości przypadków jest to od nas zależne. Czyli co jest szczególnie ważne? To, że takie nieprawidłowe odżywianie się, nie mówię o diecie, mówię o odżywianiu się, niska aktywność fizyczna, stres, niska, mała ilość godzin snu, to wszystko jak gdyby przyczynia się do tego, że jest zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę. I niestety w Polsce jest ponad 3 miliony osób chorujących na cukrzycę i to właśnie tę cukrzycę typu 2. A ponad połowa osób jeszcze nie wie, że ma cukrzycę, a już ją ma, bądź jest w takim stanie przedcukrzycowym, czyli w takim stanie, że za chwilę, za rok, za dwa, za trzy i tę cukrzycę będzie niestety miała.
A możemy jakoś poznać ten stan przedcukrzycowy? On się jakoś objawia?
Stan przedcukrzycowy możemy poznać i wtedy powinno się wykonać badania laboratoryjne. Czyli stan przedcukrzycowy to jest ten moment, kiedy jeszcze nasz organizm się broni i nasza trzustka wytwarza więcej insuliny. Czyli jest to taka forma obronna. I wtedy najczęściej osoba, jak do mnie do gabinetu zgłasza się, to mówi, jestem senna, zmęczona, szczególnie po posiłkach, gdzie jadłam posiłki węglowodanowe, czyli jak na śniadanie zjadłam owsiankę, na przykład, gdzie to były płatki owsiane, były owoce, były jakieś suszone owoce, był banan, czyli były same produkty węglowodanowe, to osoba mówi, jestem tak senna, tak zmęczona, że ja nie jestem sobie w stanie z tą sennością poradzić. I po 2-3 godzinach osoba jest głodna. Bądź te osoby w bardzo krótkim okresie czasu dużo tyją. Czyli młoda dziewczyna, powiedzmy lat 18 i ona w okresie, powiedzmy, roku czasu przytyła 15-20 kg, gdzie mówi tak, staram się zdrowo jeść, chodzę na siłownię. Wiem, że coś jest nie tak, jestem ciągle senna, jestem ciągle zmęczona, przytyłam. I to już jest taki sygnał, że wtedy warto zrobić poziom glukozy, ale tu zachęcam do zrobienia też w tym samym czasie poziomu insuliny.
Polska jest jednym z najbardziej otyłych krajów w Europie i to też się przekłada na to, że u nas tych zachorowań jest wyjątkowo dużo?
Tak, to prawda. Od lat trwa taka dyskusja, co było pierwsze, cukrzyca czy pierwsza była otyłość. I tu w tym momencie otyłość jest jednym z głównych czynników predysponujących do wystąpienia cukrzycy. Tej, mówimy o cukrzycy cały czas typu 2. Więc badania też mówią, że wystarczy czasami schudnąć nawet 5-10% masy ciała, a już jak gdyby objawy cukrzycy się cofają i także zmniejszają się wartości ciśnienia tętniczego krwi.
No to powiedziała pani o tym stanie przedcukrzycowym. A jak to wygląda, jak już tą cukrzycę mamy, ale ona nie jest zdiagnozowana, bo nie byłem u lekarza?
Jak my już tę cukrzycę mamy i mówimy tu o objawach, rozumiem, że pyta pan mnie o objawy cukrzycy, to przede wszystkim, jeżeli obserwujemy u siebie, że dużo siusiam, jestem senna, jestem zmęczona, chudnę, często oddaję mocz, czyli to, co już powiedziałam, to tyję, to w tym momencie, czasami chudnę, czasami tyję, to już w tym momencie należy zbadać poziom cukru naczczo. I takim najprostszym badaniem, który mówi nam, czy mamy cukrzycę, czy nie mamy cukrzycy, to jest badanie poziomu glikemii rano naczczo. I jeżeli ta wartość glikemii rano naczczo jest do 99, to mówimy tu o prawidłowych wartościach. Natomiast jeżeli ten poziom glikemii rano naczczo waha się w granicach od 100 do 125, to tu mówimy o stanie przedcukrzycowym. Natomiast każda wartość powyżej 125, to już tu mówimy o cukrzycy.
A do czego może doprowadzić taka nieleczona cukrzyca?
Nieleczona cukrzyca to jest nie bardzo poważny problem. Dlaczego? Dlatego, proszę państwa, każda cukrzyca jest groźna. Nie ma cukrzycy mniej groźnej, czy cukrzycy bardziej groźnej. Cukrzyca jest chorobą przewlekłą. I jeżeli my mamy wysokie wartości poziomów cukru przez długi okres czasu, to dochodzi do uszkodzenia nerwów, do uszkodzenia naczyń krwionośnych, pojawiają nam się powikłania, typu powikłania, zmiany w oczach, w nerkach, w sercu, tak zwane zmiany mikronaczyniowe, makronaczyniowe i tu tak jak gdyby te wysokie poziomy cukrów, one jak gdyby powodują, że ta cukrzyca nasila się, uszkadza naczynia, uszkadza nerwy, tak jak już powiedziałam i w efekcie prowadzi do bardzo groźnych powikłań. Jednym z takich bardzo groźnych powikłań jest na przykład stopa cukrzycowa, która nieleczona może prowadzi bardzo często do amputacji.
A czy z cukrzycy da się wyleczyć?
Z cukrzycy, jeżeli zmienimy styl życia, jeżeli to jest ta początkowa faza leczenia cukrzycy, to możemy na pewien okres czasu się z niej wyleczyć. Nigdy nie powiem, że na stałe, bo tu trudno jak gdyby tu wyrokować i przesądzać, ale na pewno to, co już powiedziałam, zmienimy styl życia, czyli wprowadzimy nawyki prawidłowe żywienia, zaczniemy się ruszać. Czasami to wystarczy taka drobna aktywność fizyczna, trwająca nawet około 150 minut tygodniowo, jak mówią zalecenia, ale to może być marsz, to może być spacer. Jeżeli zaczniemy się wysypiać, to w tym momencie już mamy jak gdyby bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta cukrzyca gdzieś tam nam ustąpi. Jednak no cały czas gdzieś tak trzeba mieć z tyłu głowy, że tę trzustkę i tutaj jak gdyby te predyspozycje mamy. Jednym z takich aspektów, o której często się pojawia, jest jeszcze jeden typ cukrzycy, o którym nie wspomniałam wcześniej, to jest cukrzyca ciążowa. Czyli to jest cukrzyca, która pojawia się u kobiet w ciąży i w tym momencie często po okresie ciąży ta cukrzyca ustępuje. Jednak te osoby są już predysponowane do wystąpienia cukrzycy w późniejszym okresie czasu.
To tak, 150 minut ruchu tygodniowo, a jeżeli chodzi o jedzenie, jak należy jeść, żeby nie zachorować na cukrzycę?
Przede wszystkim należy wyeliminować produkty zawierające dużą ilość cukru, czyli wszystkie soki owocowe, duże ilości tak naprawdę słodyczy, ciast, cukierków, czekolad, co nie znaczy, że mamy tego nie zjeść i nie mamy tego spróbować. To, co jest jeszcze ważne, to zamienić to na pieczywo pełnoziarniste, na owoce, na warzywa, na produkty białkowe i tłuszcze, ale tłuszcze, te dobre tłuszcze. Nie mówię tu o tłuszczach typu fast foody, tylko mam tu na myśli tłuszcze na przykład awokado, będą to pestki, nasiona, orzechy, na tego typu rzeczy.
Też słyszałem o tym, żeby nie jeść na przykład samych węglowodanów, żeby zawsze było białko i tłuszcze, że to się wtedy jakoś tak...
To jest bardzo cenna uwaga, to o czym pan mówi. Dlaczego to jest ważne i istotne? Bo węglowodany, białka i tłuszcze, one się wchłaniają z różną... W różnym okresie czasu. I węglowodany wchłaniają nam się do 2 godzin. A węglowodany to mogą być proste i złożone. Te węglowodany proste to będą owoce, to będzie mleko, to będą produkty mleczne, to będzie sacharoza, czyli ten cukier, którym słodzimy, czyli czy to będzie w powiedzmy papryka konserwowa, ogórek konserwowy, to będą dżemy, to będzie też miód. I tu one się wchłaniają do 2 godzin. Natomiast białka i tłuszcze wchłaniają się od 4 do 6 godzin. Co to znaczy? Jeżeli my zjemy sam posiłek węglowodanowy, czyli powiedzmy owsiankę na śniadanie, to my tam mamy głównie węglowodany, bo mamy płatki owsiane, to są węglowodany, dodamy jogurt, to są węglowodany, dodamy owoce, to są węglowodany i nasza trzustka, żeby sobie z tym poradzić, musi wytworzyć większą ilość insuliny. I po 2 godzinach jesteśmy głodni. Natomiast jeżeli my na śniadanie zjemy, powiedzmy, jajecznicę z 2 jajek, kromkę pieczywa pełnoziarnistego i my do tego dołożymy, powiedzmy, tak jak teraz fajnie mamy warzywa, czy pomidora, czy ogórka, to w tym momencie jak gdyby poziom glikemii naczo nam wzrośnie, ale to białko i ten tłuszcz utrzyma nam ten poziom glukozy we krwi, czyli nie będzie gwałtownego wzrostu i gwałtownego spadku, a jak gdyby będzie to bardziej stabilne.
To też jest znamienne, że właściwie no, cukrzyca bardzo poważny problem na świecie. Ile osób choruje na cukrzycę?
Oj, choruje na świecie około ponad miliard osób. Dokładnych danych nie pamiętam.
I to jest bardzo dużo. I mówimy o chorobie, którą dałoby się zapobiec tylko dzięki temu, że się ruszamy właściwie i jemy zdrowo.
Tylko,
no nie
albo,
w każdym przypadku oczywiście.
Okej, ja rozumiem, ale tylko albo aż.
Albo aż, no właśnie.
Tylko albo aż. I tu jest to pytanie, bo tak, to, co tak naprawdę nas najmniej kosztuje, czyli aktywność fizyczna, zmiana stylu życia, zdrowe odżywianie, a tak często jest bagatelizowane. Jak obserwuję zawodowo, pracując z osobami chorymi na cukrzycę, a pracuję z nimi od 1988 roku, więc tak naprawdę długo.
Kawał czasu.
To tak naprawdę dla części osób, nie mówię, że dla wszystkich, dla części osób wygodniej jest wziąć tabletkę, czuć się usprawiedliwionym, bo ja coś w tym kierunku robię, a nie zmienić tego, co jest. Tak naprawdę według zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego mamy pewien kierunek w leczeniu cukrzycy. Czyli pierwszą rzeczą powinna być zmiana stylu życia, wprowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych. Kolejną rzeczą tabletka. Nie działa jedna tabletka, dodajemy drugą tabletkę. Nie działają te 2 tabletki, dajemy 3. Jak już nam te 3 nie działają, to już dajemy insulinę. Czyli tu mówimy o cukrzycy jako chorobie postępującej. Natomiast część osób zaczyna tak naprawdę od tabletki, czeka do tego momentu, kiedy weźmie tabletkę, poziom glikemii rano naczczo spadnie, no i wtedy mogę sobie już pozwolić, tak, bo już czuję się usprawiedliwiony. Jak wzięłam tabletkę, to nadal mogę jeść tak, jak jadłam, nadal mogę sięgać po to ciastko, nadal mogę sięgać po cukierki, po czekolady, po tego typu rzeczy i uważa, że to jest wszystko. Więc tu myślę, że problem tkwi tak naprawdę w świadomości osób i w podejściu do tego tak naprawdę, czy my chcemy zdrowo, czy niekoniecznie zdrowo się odżywiać.
No to chyba tak łączy się to wszystko, bo no dzisiaj społeczeństwo ma wszystko na wyciągnięcie ręki, wydaje się, że jest leniwe, woli za coś zapłacić, niż wykazać się jakąś ciężką pracą, chociażby te wszystkie operacje, które wpływają na modelowanie sylwetki.
Operacje na modelowanie sylwetki, mówimy o chirurgii bariatrycznej, tak. Ona jest nam niezmiernie potrzebna, rzeczywiście tak, ale ja mówię też o nowych lekach, o GLP-1, czyli tak jak teraz na pewno słyszeliście państwo, są te fantastyczne zastrzyki, tak, gdzie idzie się często do lekarza, otrzymuje się zastrzyki i w tym momencie osoba czuje się usprawiedliwiona. Zamiast tak naprawdę zacząć i spróbować, że może zmienię styl życia, może zacznę się przynajmniej częściowo trochę ruszać, to już w tym momencie jest fajnie. Dla osób, które mają stan przedcukrzycowy, które gdzieś tam u siebie rozpoznają takie objawy, to ja te osoby zachęcam bardzo, żeby założyły sobie na przykład teraz, to można też kupić tak zwane CGM, czyli ten ciągły monitoring glikemii. I w tym momencie bardzo często jest tak, że jak osoba założy ten ciągły monitoring glikemii, czyli taki sensor i przez 2 tygodnie na bieżąco, patrząc w komórkę, czyli mając w aplikacji poziomy cukru, analizuje, po jakich posiłkach poziom cukru jej rośnie szybko, po jakich wolno, kiedy spada. I naprawdę proszę mi wierzyć, że to fantastycznie wpływa na świadomość u pacjentów. I to mówię na podstawie doświadczenia, tak? Fajnie wpływa. I to osoby potem mówią, wow, ja tu zjadłam owsiankę, miałam cukier 180, za chwilę byłam głodna, a ja tutaj sobie zjadłam, tak jak już wcześniej mówiłam, jajecznicę i ten cukier był niski, ja się lepiej czułam. Więc tu ważną rzeczą jest, żeby to pacjent czy osoba, każdy z nas sam się przekonał namacalnie, jak to faktycznie jest, jak to wygląda. Bo często tak, że my mówimy, proszę zrobić to, a w gabinecie często też słyszy się od lekarza, że tego ci nie wolno, a bardzo rzadko słyszymy, co mamy zrobić, jak postąpić. A tutaj już ten monitoring pozwala pacjentowi, żeby sam poobserwował, jak to jest, jak to wygląda. Oczywiście warto to zrobić pod kontrolą doświadczonej osoby, która później wyjaśni, z którą będzie mogła sobie omówić, jak te poziomy cukrów by się kształtowały i od czego to było zależne. Ale to jest naprawdę, zachęcam państwa, fantastyczna rzecz, żeby sobie to co jakiś, przynajmniej raz na jakiś czas to pobadać.
Część naszych słuchaczy pewnie się złapała za głowę, czy to oznacza, że ja nie mogę jeść już słodyczy w ogóle?
Nie.
Dobra informacja.
To jest ta dobra informacja. Ja tak naprawdę pracując wiele lat doszłam na wniosku i zresztą to potwierdzam, że cukrzycy tak naprawdę możemy jeść wszystko. Tylko kwestia jest głównie ilości. I jeżeli my możemy zjeść też ciasto, czyli jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że mamy święta, śniadanie powiedzmy, czy mamy nawet świąteczne śniadanie, albo nawet niedzielne, albo jakieś urodziny, imieniny, imprezę, to wtedy ja pacjentów zachęcam, żeby na przykład zjeść sobie powiedzmy jakąś kanapkę, czy to mięsko, zjeść samą surówką, a jeżeli mamy podane na przykład ziemniaki, czy frytki, to wtedy sobie z tego zrezygnować, a w to miejsce zjeść kawałek ciasta. Czyli to jest kwestia na zasadzie zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego ten poziom cukru rośnie. Więc to nie jest tak, że mamy czegoś nie zjeść i spróbować. Nie, to jest kwestia ilości i świadomości tego, jak my to mamy łączyć i jak my mamy postępować.
A czy jest szansa, że kiedyś ludzkość uwolni się od tej choroby cywilizacyjnej, jaką jest cukrzyca?
Nie wierzę w to, szczerze powiedziawszy, bo ludzie im jest osobom lepiej, im jest łatwiej i mają większy dostęp do tak naprawdę żywności i do jeszcze tej wysoko przetworzonej, to wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne, bo tak naprawdę jak śledzimy doniesienia, to w krajach właśnie wysoko uprzemysłowionych jest wzrost zachorowań na cukrzycę, a nie w tych krajach mniej uprzemysłowionych. Wraz ze wzrostem uprzemysłowienia, czyli dobrobytu tak naprawdę w społeczeństwie, wzrasta ilość osób chorujących na cukrzycę.
No, czyli...
I otyłość.
Czyli można leczyć, walczyć, ale...
Myślę, że
tak.
Leczyć i walczyć trzeba, ale nawet jeżeli uda nam się, że jednej osobie pomożemy, czy dwóm osobom pomożemy, to ja zawsze twierdzę, że to walne, że warto.
Tak jak mówiliśmy przed wejściem na antenę, że cukrzyca to nie sprint, ale... Maraton.
Tak, cukrzyca to nie sprint, cukrzyca to maraton i tak naprawdę na każdym etapie leczenia tej cukrzycy ona wymaga cierpliwości, wsparcia i wiary w sukces. Bo bez tego tak naprawdę ciężko nam.
Regina Kijewska z Centrum Medycznego CEMET była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Planuję zdrowe życie. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.